Liturgia przypomina nam dzisiaj postaci Piotra i Pawła w taki sposób, że nie tyle prezentuje ich jako filary Kościoła w znaczeniu ludzi absolutnie niezłomnych, nieugiętych, tych, którzy nigdy nie popełnili żadnego błędu. I na tej ich sile zasadzałby się Kościół, ale raczej odwrotnie. Kościół ukazuje nam ich jako ludzi słabych, ludzi, którzy często nie rozumieli tego, co Chrystus mówił, czy tego, co robił. Jako ludzi czasami porywczych, którzy doprowadzali do konfliktów, ale jednocześnie jako postaci, w których Pan Bóg niesamowicie mocno działał. I to jest siła Piotra i Pawła. Oni są troszkę tak jak scena, jak arena, na której dokonują się wielkie dzieła Pana Boga, tym bardziej, że jako ludzie słabi stali się miejscem, w którym Bóg objawił swoją chwałę. Gdyby pozostawić ich samymi sobie, to niewiele by pewnie z tego było, bo bez działania Pana Boga i Piotr i Paweł nie byliby świętymi w żaden sposób. Ich świętość nie jest ich pięknem, nie wynika z ich działania, ale wynika z obecności Pana Boga w ich życiu. Dlatego, że to On ich wybrał. On ich przeznaczył na to, by byli znakiem Jego mocy, Jego działania. I dla nas jest to niesamowite, bo gdyby Piotr i Paweł byli idealni, to wybaczcie, ale nikt z nas nie miałby szans, by ich naśladować. Ale ponieważ wielokrotnie są przedstawiani jako ludzie omylni, ale też jako ludzie cierpiący, tak jest pokazany dzisiaj i Piotr, i Paweł w czytaniach, i w ten sposób Pan Bóg w nich działa, więc to jest dla nas zachęta, że w takim życiu, jakie mamy dzisiaj, Pan Bóg może się objawiać. Spróbujmy zatrzymać się na moment na pierwszym czytaniu. To są Dzieje Apostolskie, czyli moment, kiedy Pan Jezus już został zabity, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i zesłał Ducha Świętego. I w tym momencie rozpoczynają się dzieje, które opisują, jak rodzi się Kościół. I dzisiaj jest scena, w której dowiadujemy się, że Herod ściął mieczem Jakuba. To jest brat Jana Apostoła. To jest potężny cios w Kościół, bo Jakub jest jednym z trzech pierwszych, najważniejszych uczniów. To jego, razem z jego bratem Janem i Piotrem, Pan Jezus zabierał w najważniejsze miejsca. Oni byli świadkami przemienienia, byli świadkami, jako jedyni z trzech uczniów, wskrzeszeń, których dokonywał Jezus. Więc kiedy Herod zabija Jakuba, to jest coś przerażającego. Tak jakby Pan Bóg nie działał, jakby Pan Bóg nie mógł ochronić tego jednego z trzech najważniejszych apostołów. I za chwilę, kiedy pojmany zostaje Piotr, no to w zasadzie jego los jest przesądzony. Jeśli Pan Bóg nie ochronił Jakuba, to dlaczego miałby teraz zachować Piotra? Jasne, Kościół się modli, ale chyba bez jakiejś takiej całkowitej ufności, że uda się Piotra uratować. I to jest ciekawe pytanie do ciebie, pytanie do mnie. Gdybyśmy my mieli tę historię poprowadzić, gdyby Pan Bóg dał nam taką władzę, że moglibyśmy zdecydować, co stanie się z Jakubem, tym niesamowicie mocnym apostołem, co byśmy zrobili? Czy pozwolilibyśmy, żeby został przez władzę zamordowany? Chyba nie. Przynajmniej ja prawdopodobnie optowałbym za tym, żeby go uratować. To byłby chyba większy znak mocy Pana Boga. A jednak Pan Bóg prowadzi tę historię w taki sposób, że Jakub zostaje ścięty mieczem, zostaje zabity na oczach ludzi, co jest znakiem tego, że Kościół nie jest taki mocny, że nie potrafił obronić jednego ze swoich przywódców. Więc to jest pierwsza rzecz, której dowiadujemy się i której chyba uczy nas dzisiaj pierwsze czytanie. Czy ja rzeczywiście ufam Panu Bogu? Czy zgadzam się na Jego działania, na Jego plany, które czasami wyglądają tak, jakby ich w ogóle nie było, albo jakby plany Pana Boga były pomylone, pokręcone, jakby o nas zapomniał, nie dbał, nie kochał? Druga rzecz, którą ukazuje nam dzisiaj liturgia słowa, to jest moment, kiedy anioł przychodzi do Piotra, który jest w więzieniu. Dowiadujemy się ze szczegółami, w jaki sposób był przetrzymywany. Było mianowicie czterech żołnierzy, którzy byli przy nim, i cztery zmiany tych żołnierzy, czyli razem 16 chłopa pilnowało Piotra, co chyba wskazywałoby na to, że Herod po prostu bał się, że Piotr w jakiś sposób będzie chciał uciekać. Zresztą wcześniej, kilka rozdziałów w Dziejach Apostolskich temu, Piotr faktycznie został wypuszczony z więzienia w cudowny sposób, więc tym razem Herod chce być mocniejszy niejako, więc jak słyszeliśmy, Piotr znajduje się w celi, ma ręce skute kajdanami, ale te kajdany są połączone z dwoma żołnierzami, którzy są przy Piotrze. Po ludzku nie ma szans wydostać się. Na dodatek dwóch żołnierzy stoi przy drzwiach celi, nie wspominając o pozostałych, którzy gdzieś tam pełnią straż w więzieniu. No i na koniec jest potężna żelazna brama, która jest ostateczną granicą oddzielającą więzienie od miasta. I kiedy przychodzi anioł, budzi Piotra, to też ciekawe, że w ostatnią noc przed śmiercią, bo tak czytamy, że następnego dnia Herod postanowił Piotra zgładzić, więc ostatniej nocy przed śmiercią Piotr spokojnie śpi. Nie wiem, czy komuś z nas ta sztuka by się udała. Nas o wiele mniejsze problemy wybudzają tak, że nie jesteśmy w stanie zasnąć, bo na drugi dzień mamy jakieś spotkanie, wyjazd czy tam coś innego. A Piotr, wiedząc, że jutro zostanie zamordowany, spokojnie sobie śpi. I kiedy anioł go musi rzeczywiście budzić, to dosyć komicznie ta scena wygląda, bo Piotr jest na tyle zaspany, że kiedy anioł mówi mu, wychodzimy z więzienia, to Piotr nie bardzo wie, co się dzieje, więc anioł mówi mu, pas do tuniki. Pas, dobrze, zakłada. I wychodzi, mówi, nie, sandały. Zakłada sandały i już wychodzi, anioł mówi, płaszcz. To wszystko nam Łukasz ze szczegółami podaje, jakby wskazując, że rzeczywiście Piotr jest troszeczkę oszołomiony tym, co się dzieje. I faktycznie komentarz jest jasny. Piotr nie wiedział, czy to jest widzenie albo sen, czy to mu się śni po prostu, czy jest to rzeczywistość. Kiedy się okazuje, że jest to rzeczywistość, że naprawdę ratuje go anioł? Dopiero wtedy, kiedy anioł odchodzi, kiedy anioł znika. Tak długo, jak trwa to wydarzenie, piękne i potężne, tak długo Piotr nie jest w stanie ocenić, czy jest to prawdą, czy nie. To jest chyba taka nauka dla nas, że tak długo, jak trwa jakaś sytuacja w naszym życiu, być może szczególnie trudna, coś, czego nie rozumiemy, co nas boli, czy powoduje nasz strach, tak długo trudno nam będzie to właściwie ocenić. Nasza wiara nie daje nam łaski rozumienia wszystkiego natychmiast. To, że uznajemy Chrystusa za Pana, nie czyni z nas geniuszów, ale daje nam łaskę, tę świętą umiejętność oceniania wydarzeń z perspektywy. Kiedy one się zakończą, możemy spojrzeć na nie poprzez wiarę i wtedy odkrywać, jak mocna była interwencja Pana Boga, że rzeczywiście wyratował mnie z sytuacji, która dla mnie była już zupełnie beznadziejna. Myślę, że każdy z was mógłby przynajmniej kilka takich sytuacji sobie przypomnieć, kiedy wydawało się, że już jest po grzybach, że już się nic nie da zrobić, a tu nagle Pan Bóg interweniuje w sposób mniej lub bardziej cudowny i cała sytuacja kończy się dobrze. Więc to jest kolejna lekcja. Nie oceniajmy zbyt pochopnie, zbyt szybko wydarzeń, w których uczestniczymy, bo moglibyśmy je odrzucić, zrezygnować z nich. A być może to są momenty, w których Pan Bóg działa bardzo mocno. I jeśli ktoś powie, ale jeśli działa Pan Bóg, no to przecież chyba to jest normalne, że się da zauważyć, prawda? O czyżby? A kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to było to ważne wydarzenie, czy takie sobie średnie? Albo czy było takie przełomowe, czy po prostu no, jedno z wielu wydarzeń, jak setki spraw w naszym życiu? No nie, zmartwychwstanie jest czymś absolutnie nadzwyczajnym, jest najważniejszym wydarzeniem. No a jak reagują na nie uczniowie? Czy odkrywają moc tego wydarzenia natychmiast? Albo dalej, czy rozpoznają Pana Jezusa zmartwychwstałego? No nie, potrzebują pomocy, żeby to zinterpretować, żeby zrozumieć. Więc nie dziwota, że w naszym życiu nie potrafimy odkryć czy ocenić, że to jest działanie Pana Boga, że to jest Jego łaska, albo że to wydarzenie naprawdę przyniesie fantastyczne owoce. Potrzebujemy ocenić to z perspektywy czasu, więc najzwyczajniej w świecie potrzebujemy cierpliwości. To jest inne imię wiary, cierpliwość. Poczekaj. Pan Bóg ci wyjaśni i pokaże, że to było jego działanie, że tak jak z Piotrem posłał swojego anioła, który go uratował. I jeszcze zatrzymajmy się na sekundkę przy tym momencie, kiedy anioł mówi pas do tuniki, sandały, płaszcz. I potem, kiedy prowadzi Piotra poprzez strażę, jeszcze opadają kajdany wcześniej oczywiście, i potem, kiedy już wychodzą z celi, anioł prowadzi Piotra obok straży, czyli obok żołnierzy, którzy w nocy czuwali. I wreszcie dochodzą do potężnej bramy, która po prostu się przed nimi otwiera. Tu jest ciekawe słowo greckie użyte, z którego pochodzi nasze automatycznie, że coś tam się robi samo z siebie, coś się otwiera automatycznie, tak jakby to był jakiś pierwowzór bramy takiej, która na pilota się otwiera. Ale gdyby Piotr, z którego rąk opadły kajdany, który się już ubrał, wyszedł z celi, gdyby nagle zobaczył strażników, którzy idą w jego stronę, czy nie mógłby się przestraszyć i nie pomyślałby, no dobra, Pan Bóg mnie uratował od kajdanów, okej, okay, od łańcucha, dobra, wyprowadził mnie z celi, no ale ci żołnierze, którzy idą naprzeciwko nas, no to już nie da rady im uciec. No dobra, ale jakoś ich minęli, idzie druga straż. No nie, no teraz to już się na pewno nie uda, bez przesady, prawda? No tyle łaski na jedną osobę, nie, to nie da rady. Takie rzeczy tylko w filmach się dzieją. Ale kiedy ich minęli, dochodzą do potężnej bramy, która zamyka wyjście. No nie, no to już jest koniec, mówi Piotr. No bez przesady, no to już inaczej nie można było tego ułożyć. Przecież wiadomo, że tej bramy nie otworzymy. A jeśli otworzymy, to narobi takiego rabanu, że się zleci całe miasto. Czy nie jest to troszkę nasze myślenie? Oczywiście nie mam na myśli może jednej sytuacji, jednego wydarzenia, ale powiedzmy, Pan Bóg uratował cię z jakiegoś doświadczenia. Dał ci wyraźny znak swojego działania. Mija miesiąc, powiedzmy, przychodzi kolejna trudność. Jak reagujesz? O, to teraz już Pan Bóg mi nie pomoże, już teraz to już koniec. Nie, Boże, to jest takie straszne. Dobrze, a tamto, co było wcześniej miesiąc temu? A nie, no to takie było tam malutkie, to takie nic. Okej, Pan Bóg ci pomógł teraz. Mija znowu tydzień, przychodzi kolejna trudność w pracy, w domu. Może twoje zdrowie troszkę wysiada? I co mówisz? Nie pamiętasz tego, co zrobił wcześniej. Kolejna rzecz, która przychodzi, przeraża cię tak, jakby Bóg nigdy nie działał w twoim życiu. Jakby Pan Bóg nie istniał. Co to znaczy? Że brakuje nam ufności, brakuje pamiętania o tym, co Bóg dla nas robi nieustannie. I to jest kolejna lekcja, kolejna nauka, której dzisiaj udziela nam ten dzień, czy sam święty Piotr. Ta historia, którą przeczytaliśmy w pierwszym czytaniu, odsłania nam jeszcze więcej, ale na tym się zatrzymajmy i niechaj ta uroczystość świętych naszych patronów Piotra i Pawła pozwala nam odkrywać, że nasze życie jest troszkę tak jak sytuacja Piotra, który jest spętany łańcuchami gdzieś w ciemnościach więzienia, samotny, przestraszony, ale Pan Bóg reaguje. Pan Bóg go nie zostawia i dokładnie tak samo jest w twoim życiu. Niechaj Pan Bóg otwiera nasze serce i wlewa w nas ufność, daje nam to światło pamiętania o tym, co dla nas zrobił, cierpliwość w czekaniu na jego interwencję. Niech Pan obdarzy was pokojem.